Witamy w kolejnym odcinku podcastu Negatyw. Dzisiaj porozmawiamy troszkę o nowym filmie Jamesa Camerona, Avatar, Istota Wody, i sprawdzimy, czy reżyser zrobił nam prezent na święta, czy może sam powinien dostać za niego rózgę. Ja jestem Tomek, a ze mną są...
Klaudia.
Kamil. Nie lubię Jamesa Camerona.
O, to zaczęliśmy już od reżysera. Jak tam z tym Jamesem? Co o nim myślicie? Czy to jest prawdziwy wyrobnik Hollywood, czy może znalazł jakiś złoty przepis na to, jak zarabiać dużo pieniędzy?
No ja go sobie gdzieś tam osadzam bardziej po tej stronie technicznej filmu, nie? Jakoś to nie postrzegam go trochę jako tej artystycznej kwestii, nie wiem, no tak po prostu mam to jakoś osadzone w świadomości.
Kamil?
Czy ja trochę żartowałem, bo starego Camerona to ja wielbię.
Ale on jest, wiesz, z każdym dniem coraz starszy.
Kiedyś to było lepiej.
Za mocne.
Te stare filmy Camerona z lat 80-90 w większości cenię. Nawet ci powiem, że moim ulubionym filmem ever jest Terminator 2.
No, jest piękny film. I to też jest ciekawe, bo teraz przy premierze nowego filmu często się wspomina Camerona jako mistrza sequeli, nie? Drugi obcy, właśnie Terminator 2. To są filmy, które przebijają, zdaniem niektórych oczywiście, te pierwsze części. I jak jest z Avatarem? Może tak zacznijmy.
No to chyba jest za grube pytanie na początek, czy to jest dobry sequel.
No dobrze, więc inaczej, to może, czy mamy jakieś, jak się bardziej plasują wasze zdania, czy Cameron zrobił dobry film, czy na plus, czy na minus, czy warto iść do kina? A to może jest pytanie trochę jeszcze za grube.
Jeszcze, może pierwsze odczucia najpierw.
Dobrze.
Bo to już chyba ktoś wspomniał wcześniej, tu przed nagraniem, że ten film się dobrze oglądało w kinie, w sensie okej, się na nim siedziało. Trzy godzinki, trzy dziesięć łącznie w kinie, prawie cztery z reklamami oczywiście.
No, pozdrawiamy mu
kino. Pozdrawiamy Heliosa.
Heliosa też.
Także ja osobiście nie odczułam jakoś bardzo tej długości. Nie przeszkadzało mi to w takim sensie, chociaż mam troszeczkę zarzuty do tempa, ale myślę, że tutaj to jest trochę rozmowa już na dalszy ciąg. Tylko że mam taki problem, że im dalej po seansie, tym tak spada ten entuzjazm. Bardzo.
Dla mnie generalnie ten Avatar drugi jest identyczny jak Avatar pierwszy. Czyli to jest taki benchmark technologiczny, że o takie możemy fajne wykreować światy nierzeczywiste na ekranie. A to jest tyle. Fabuła jest tak maksymalnie prosta, prostacka wręcz.
No to musielibyśmy rozłożyć ten film tak na kawałeczki.
Jeszcze zaraz przejdziemy.
No to, ale no to mi się widoki podobały, bo tutaj las został zamieniony na ocean. A to też wspomnę, że fabuła jest identyczna jak w pierwszym filmie. Zupełnie, to ci sami są antagoniści, protagoniści. Spoiler, coś, nie wiem.
Tak, dzisiaj rozmawiamy ze spoilerami, także jeśli nie chcecie oglądać wcześniej.
Ja narzekam, ale w trakcie się nie nudziłem wcale, no jakoś to mnie akcja angażowała, tylko to taka dla mnie kompletnie najniższa forma rozrywki, bo jakby ja nie myślałem o tym w trakcie, a tuż po już zapomniałem praktycznie wszystkiego, no ja żadnego imienia bohatera nie wspomnę.
O nie, poza, o imionach nie rozmawiamy.
Bohaterowie są po prostu...
Poza Jake'iem Scullym, bo to po prostu tak nierzeczywiste dla mnie imię, to jakby bot wymyślił. Człowiek prawdziwy się nie może nazywać Jake Scully.
Po prostu awatarem czymś. Ja jeszcze powiem, co ja uważam w nowym filmie. Ten film pozwolił mi docenić jedynkę. Ale to nie jest do końca tak, jakby to się mogło wydawać. Po prostu obejrzałem sobie ją dzisiaj jeszcze raz dla powtórki i jednak ta fabuła w jedynce była bardziej skomplikowana, miała takich kilka ciekawych niuansów, których totalnie zapomniałem, bo żyłem przez wiele lat z przeświadczeniem, że to jest po prostu Pocahontas w kosmosie.
Ale jest.
Jest, ale jest tam jeszcze parę ciekawych rzeczy. I ten drugi film też ma parę takich ciekawych rzeczy, które zaczyna, a potem je w ogóle gdzieś tam porzuca, uznając za nieinteresujące, bo najbardziej interesujące są kartonowe postaci i klisze fabularne, które widzieliśmy gdzieś tam jeszcze w wielu innych miejscach, ale ja generalnie bawiłem się świetnie na filmie, w sensie to jest film, który trzeba zobaczyć w kinie i w zasadzie to jest moje zdanie, że tylko w kinie on ma sens. Ale...
O to ja się od razu zapytam, na jakiej wersji byliście?
Właśnie, to jest też bardzo ważne pytanie w tym kontekście.
No.
3D.
Ja też byłem na 3D.
Zapomniałem, jak to jest 3D.
Ale z napisami czy z dubbingiem?
Z napisami.
No właśnie, bo ja generalnie przyznam się.
Okej.
Okay. Ale nie do dubbingu, nie, absolutnie.
Już myślałem. Już nie.
W tej kwestii jakby tutaj jestem przekonana absolutnie, że napisy. Tylko, że ja nie lubię filmów 3D.
Po prostu sobie podać rękę.
Strasznie przeszkadza mi to i tak pomyślałam sobie, że taka perspektywa siedzenia na 3-godzinnym filmie z tak wymagającą percepcyjnie metodą odbioru, że tak powiem, no jakim jest właśnie 3D, to ja bym po prostu tam skisła i stwierdziłam, no trudno, niech stracę, no i poszłam na 2D z napisami, co pewnie mogło mi troszeczkę odebrać z tego sensu.
Wiesz co, ja byłem na 3D i czy może odebrać? No 3D, nie ukrywamy, to jest bardzo irytująca technologia. Nie? No. Ja to oglądałem w 3D i ja siedziałem trochę bardziej głębiej na sali, bardziej z tyłu. I zastanawiałem się, czy ta kwestia tego, czy ja siedzę w odpowiedniej odległości od ekranu, ma znaczenie przy oglądaniu 3D.
Myślę, że im bliżej, tym lepiej. Nie? Chyba.
Ja myślę, że gdzieś na środku sali byłoby optymalnie, bo podejrzewam, że pod to oni ustawiają to jakoś. Mm-hmm. I miałem takie momenty, że to, na co patrzę, wygląda super, ale wszystkie rzeczy gdzieś tam już spoza pola widzenia, gdzieś tam po bokach ekranu, albo zależnie, gdzie tam akurat akcja się dzieje na ekranie, już się rozmywały, już było widać, że to jest to 3D jakby bez okularów. Nie? I to było bardzo irytujące. Ale jakby mi się wydaje, że jeśli iść na jakiś film 3D, no to na Avatara.
Były jeszcze wersje tam z rozszerzonym klatkarzem, tak, no właśnie, IMAX i tak
żałuję,
dalej.
Żałuję, że na to nie udało się dostrzec.
Ja na IMAX-y, ale nie ma w północnej Polsce.
Właśnie, IMAX-y. Jeśli mamy tutaj wśród naszych słuchaczy kogoś, kto odpowiada za IMAX-y, to poprosimy w okolicach, którym jest.
Tak jest, ale rozszerzony klatkarz był w Heliosie.
Był.
W Heliosie był, a ja były właśnie kupiłem wersje, w Multikinie i nie sprawdziłem tego jeszcze przed zakupem. Potem sprawdzałem te informacje i oczywiście nie był rozszerzony klatkarz. I tego też żałuję, że nie udało mi się dostrzec na to.
Tylko, że ja bym od razu do tego przeszła do wizualnej części.
To jest chyba najbardziej interesująca część.
Tak, bo fabularną sobie później tam umówimy, bo może to jest trochę bardziej nieprzyjemna część rozmowy i dłuższa
zbliżają
pewnie.
Zbliżają się święta.
Tak, zbliżają się święta, nie ma co. Więc mogłabym tutaj zacząć właśnie, jeśli chodzi o tą kwestię rozszerzonego klatkarzu, w sensie no więcej klatek na sekundę, tak? No bo tam chyba w tej rozszerzonej wersji chyba było 48, tak, o ile dobrze pamiętam.
Tylko to też nie jest w całym filmie, nie? Tylko w jakichś tam scenach.
No tak.
Tak akcji. Czy
inaczej, oglądając ten film, miałam takie wrażenie czasami, jakbym oglądała cutscenkę w grze, nie? I obawiam się, że gdybym była na tej rozszerzonej wersji, miałabym to uczucie jeszcze bardziej.
Pełne wrażenie, tak.
Że traciłabym takie poczucie, że siedzę na filmie. Czy to źle? Nie. Aczkolwiek ten Avatar pierwszy robił wtedy wrażenie, bo to było w 2009 roku, gdzie gry wyglądały tak jeszcze no nie bardzo, nie?
A teraz już tak nie wyglądały.
No film, no to no wiadomo. A teraz no nie takie rzeczy już widzieliśmy, tak?
No.
Ładnie, fajnie pooglądać te krajobrazy, ale to jest już teraz dość taka powtarzalna rzecz.
Ja sobie oglądałem tego Avatara dzisiaj pierwszego jeszcze raz i w paru scenach normalnie miałem wrażenie, że powinienem chwycić zapada, bo po prostu kamera się tak ustawiła za plecami bohatera, że to totalnie wyglądało jak gra. Plus ta animacja, w sensie tych oczywiście Navi, niebieskich kotów, czy jak tam kto chce ich nazywać, no to jednak względem pierwszej części jest duży progres. Nie? Tam oni wyglądali raczej jak takie płaskie, niebieskie stworzenia, a tutaj już widać, że tam są porośnięci jakimś futrem czy coś, więc to też robi wrażenie. Ja w ogóle miałem, oglądając tą nową część, wrażenie, że oni są bardzo fotorealistyczni w tym filmie. Tutaj szapoba dla wszystkich twórców CGI, ale żaden Marvel nie zrobił na mnie takiego wrażenia jak ten film pod tym względem.
No tak, to jest najmocniejsza strona tego filmu, tak? W ogóle najmocniejsza strona
Avatara.
Można
to samo powiedzieć o niektórych filmach Marvela.
Aha, no dobra, no nie będę tutaj wnikać.
No, Marvele to robią efekty, nie wiem, 2 tygodnie na monsterkach, kokainie.
Głośno
od tak. Efektów specjalnych. Ledwo tutaj to Cameron to półtora dekady robił ten film, więc wiesz.
To znaczy, kiedy, nie wiem dokładnie, kiedy ruszyły prace takie już produkcyjne, ale chyba, no na pewno nie zapadło 13 lat, nie?
Jeśli chodzi o Avatara,
tak,
to tam chyba kilka lat w ogóle pisali scenariusz.
Tak,
to jest w ogóle turbo śmieszne, przepraszam.
Absurdalne względem oglądając ten film.
Ale
myślę, że oni włączyli jakiegoś tego, tutaj... po prostu bota, przepraszam, że jeszcze no. ci przerwę, myślę, że oni włączyli jakiegoś bota, który po prostu obejrzał wszystkie jakieś takie kasowe filmy w historii i on napisał ten scenariusz. I może pisanie kodu do tego bota trwało tyle czasu.
Z tego, co tutaj wiedziałam, to początkowe plany, że druga część ma mieć premierę 2014, więc trochę przestrzelili.
Bardzo.
No tyle, w końcu chyba to robili,
następne na pewno nie będziemy musieli tyle czekać.
A 2020 bo... chyba wtedy czwarte. Kończyli, znaczy 2020 kończyli Awatara dwójkę.
Okay.
A trójka była skończona tam w 90% paru procentach.
No już czwórka jest częściowo nawet nakręcona z tego, tak co jest. Słyszałem, więc będziemy mogli oglądać tę sagę jeszcze przez wiele lat. I zresztą to jest też mój duży zarzut, może jeszcze zanim przejdziemy do fabuły, ale to jest mój duży zarzut, że ja miałem wrażenie oglądając ten film, że to jest już nie jest odrębny film, tylko to jest część jakiejś większej całości, trochę jak jakiś odcinek serialu. Tu wchodzą się jakieś wątki, widać, że one są, ale one są rozpoczęte, żeby kontynuować je w następnych częściach. Nawet samo zakończenie jest takie bardzo otwarte, nie? Jakby to było fajnie, ale czekajcie na następne filmy, nie? Tam się będzie działo.
No właśnie chciałam to poruszyć tak jeszcze w kwestii ekspozycji, no w sumie to jest część też do tej wizualnej strony, że ja tak oprócz jakby tej kwestii, że miałam wrażenie, że gram, to miałam takie wrażenie, wiecie, jak zaczynacie, nie wiem, jakąś wielką trylogię fantasy, nie? I tam jest ekspozycja.
Tak.
Trzeba jakby wszystko, cały ten świat zaprezentować. No to tam były takie momenty, że ja miałam wrażenie, że to jest to samo, tylko że na ekranie. I to zwłaszcza ta prezentacja tego wodnego świata, nazwa, nie wiem, nie jest mi znana.
Jakaś nazwa?
Na pewno była jakaś nazwa.
Robimy konkurs, jeśli ktoś pamięta, prosimy zgłaszać w komentarzach.
Nieważne, jesteśmy dalej na planecie Pandora, tak, więc jakby to se zapisałam, i że pamiętam.
Planeta Pandora.
Tak. Dalej to są Navi, więc tutaj tutaj się kwestia nie zmienia.
Jakieś Navi jeszcze, inny
szczep Navi.
No tak, ale Navi to Navi, nie? No, to ta część właśnie ekspozycji wodnego świata była z jednej strony takim załamaniem tempa moim zdaniem, bo ja w którymś momencie zapomniałam, że tam jest jakiś konflikt w ogóle, bo jest taka sekwencja, bardzo długo nie wracamy w ogóle do tej drugiej strony, nie? Bo tak. Tam są takie dwie linie czasowe, znaczy czasowe, nie dwie linie czasowe, tylko...
Protagonistów i antagonistów.
Tak, no po prostu...
Narracja to dwoma torami się toczy.
Dokładnie, dokładnie. Więc no to jest jeden zarzut. Ale jeśli chodzi o samo to pokazanie tego świata i samo takie wyjaśnienie, może trochę upatologiczne, ale no nie wiem, no ja bym mogła to tak godzinami oglądać sobie, to takie obrazki.
Tak, brakuje Krystyny Czubównej, która by opowiadała o tych wszystkich zwierzętach, o tych wszystkich rzeczach, bo widać, że to, do czego najbardziej się przyłożyli, poza oczywiście efektami specjalnymi, które są piękne, to budowanie świata. Tak, to jest, oni zdecydowanie bardziej się skupili na tym, żeby ten świat stworzyć i on miał jakieś takie żyjące elementy, które tam są i które nie są całkowicie dla nas naturalne. Nie? To jak się zachowuje tam flora, to jak się zachowuje tam fauna, to są rzeczy, na których mi się wydaje, że bardziej się skupili niż na scenariuszu, a to też przejdziemy jeszcze do tego.
Faktycznie fajne jest to, że jakby poznajemy ten świat razem z bohaterami. Nie? W sensie to jest bardzo prosty zabieg, ale on działa.
A propos właśnie prostych zabiegów. Jedynka, nie, możecie mi przypomnieć, bo ja już troszkę zaczynam wypierać dwójkę, chociaż widziałem ją dosyć co dwa dni temu.
Dawno.
W jedynce bardzo dużo opowiada się przez narrację głównego bohatera z offu. To ma ci tłumaczyć całą tą historię, ten świat i tak dalej. A w dwójce chyba tego nie było aż tak dużo. Myślę, że było troszkę na początku.
Na początku i na końcu.
Tak.
Taka rama opowieści w sumie.
Tak,
to jakby on zaczął tą opowieść, tą opowieścią jest cały film i potem skończył. Jakby komuś to tak przedstawiał.
Pod tym względem on nie poszedł na skróty, no bo można oczywiście powiedzieć, że to jest najprostszy zabieg, nie? Tłumaczenie przez ekspozycję z offu to jest najprostszy możliwy sposób przedstawienia świata. No
nie,
tutaj oni troszkę się chyba bardziej postarali pod tym względem.
To były gorsze tłumaczenia, jak działa świat, ale one były właśnie w tej drugiej stronie, u antagonistów. Tam te takie typowe, wiecie, pytania, jak sobie patrzą, siedzą na to. W startku patrzą na jakiś ekran i tam się ktoś pyta, a jak to działa, nie? I ten po prostu cały wywód, jak to działa, jest straszne. Straszne.
Tam że też się złapałem troszkę za głowę w tym.
No właśnie, więc ja już wolę całą rodzinę, która sobie idzie na przykład do tego tam drzewa życia, tak?
Chyba? Coś takiego, możemy tak, takie nazwać.
I wtedy tam też było tłumaczenie, ale ono było jakieś takie...
Bardziej naturalne.
Tak, bardziej takie subtelne.
Subtelność to nie jest coś, co możemy temu filmowi zarzucić, ale i tak...
Mówię, że bardziej subtelne, a nie, że subtelne, to
oczywiście,
różnica, nie?
Tak.
Czy coś jeszcze? Właśnie, bo ja mam w ogóle problem z określeniem tego utworu jako filmu. Mam wrażenie, tak, że to jest bardziej takie doświadczenie. Chciałeś, wiecie,
wyciągnąć mi to z ust.
No właśnie, że jakby idziesz na ten film, żeby...
Instalację artystyczną.
Żeby doświadczyć coś, tak, żeby doznać tej takiej pełnej imersji, a nie żeby zrozumieć fabułę. Jakby w tej kwestii rozumiem. Ona jest tam po to, żeby nazwać to filmem, tak? No bo gdyby nie było... Do kina atrakcji, jest, dokładnie, wracamy do kina atrakcji.
Ja to określiłem u mnie na fanpage'u, że to jest doświadczenie kinowe w dobie streamingu, nie? To no. Cameron zrobił film, dla którego, który warto obejrzeć tylko i wyłącznie w kinie, bo jakby oglądając go w domu, to nie dość, że tracisz to cały ten kinowy odbiór, to do tego ta fabuła nie jest w żaden sposób interesująca na tyle, żeby dała ci jakiekolwiek radość z obcowania, ona jest tylko przypadkiem, ona jest tam
ona
dodatkiem.
Jest takim rusztowaniem, tak, tak. Żeby obejrzeć ten film w ogóle.
Podobne zarzuty albo po prostu uwagi a propos zwiastuna nowego Mission Impossible, że tam nie wiadomo w zasadzie, o czym jest ten film, tylko pokazują ci tylko te wow, to jest fajne, zobacz, wow, ale się dzieje. I tutaj idziesz na ten film tak samo, nie? Ta fabuła ma ci tylko nie przeszkadzać w oglądaniu, nie? A masz podziwiać piękne obrazy, tak. Dżungle, masz podziwiać ten wodny świat, który Cameron tak uwielbia jako oceanolog, tak?
Oceanolog. Tak, bo jak ktoś nie wie, że James Cameron jest oceanologiem, już od dawna.
Także inżynierem i fizykiem, to może warto zaznaczyć.
No i reżyserem gdzieś tam.
Dorywczo.
No i Cameron na przykład wielokrotnie był na obok wraku Titanica i stąd zresztą wziął pomysł na film, żeby nakręcić, tak Hollywood sprzedał, że no, tak można taką fajną historię pokazać.
Widać, że się jara tą wodą. Tak. Już nie wychodzi spod wody od jakiegoś czasu. Jakby kilka takich filmów, które
Odchłań horror pod wodą. Parę filmów na kiedyś w krótkometrażowej dla IMAX-a, też jakieś horrory pod wodą. Notabene pierwszy jego film to jest horror klasy B, Pirania 2, latające morderce.
Co prawda, to jest Pirania 2, czyli kolejny
sequel. Na pewno był lepszy.
No. I James Cameron jako jeden z nielicznych ludzi w historii był na dnie rowu mariańskiego. Hmm.
Tak, więc ten motyw wody
to
faktycznie...
Doświadczenie musiało go zmienić gdzieś wewnętrznie.
Myślę, że na pewno. Tak.
Więc jak ta woda wygląda? Realistycznie?
W Avatarze?
Bardzo dobrze.
No, tak, no. Dobrą robotę robili.
Ta rafa koralowa, w ogóle tekstura sama wody, ty też tak wygląda ładnie niż prawdziwa woda. Zależy, gdzie pojedziesz. Na pewno Bałtykiem na pewno brzydsza jest, no ale...
No Bałtyk to nie Pandora.
Nie.
Wody Pandora oczywiście, to miałem na myśli.
No ale... Ja się spodziewałem po tym filmie, że tam będzie jakaś cywilizacja wodna, a to de facto takie wioski.
Też się właśnie tego spodziewałem.
Po prostu przy wodzie i te nawi nie mają skrzeli, tylko no, dłużej mogą pod wodą siedzieć i tak dalej.
I właśnie to jest ciekawe, bo z jednej strony to się tyczy designu, nie? Fajnie wygląda to, że oni podzielili tych nawi, że oni troszkę tak inaczej wyewoluowali czy coś, mają trochę inne takie cechy charakteru. Mm. A z drugiej strony design postaci jest tak kiepski, że jak jest tam dwóch braci,
to ja nie wiedziałem, który jest który.
Nie? Znaczy, odróżniałem mniej więcej, bo oni są na tyle prości, że to jest po prostu małe dziecko, to jest dziewczynka, która jest zakochana w naturze.
No
to
mają
jest
to swoje jakieś atrybuty. Nie?
Tak,
po
tak.
Prostu takie...
Ale na przykład tam jest tych dwóch braci, którzy są w podobnym wieku, mają co prawda całkiem odrębne inne charaktery, ale jakby z wyglądu, jak jednemu z nich się coś stało, to ja nie wiedziałem, który to jest w tym momencie.
To jest moment, gdzie my możemy poruszyć kwestię postaci i fabuły.
Myślę, że...
W sensie, no bo...
Że jeszcze chciałem powiedzieć, no. Że w kinie w ostatnim czasie to już bywały światy wodne tworzone. No i może technicznie to było gorzej zrobione, a na przykład mnie bardziej zainteresowała pod względem wizualnym Atlantyda w Aquamanie chociażby.
No ja to oglądałem w domu, więc to też ciężko porównać, ale no, znaczy tutaj to jest trochę inne podejście, bo tam to był film, który miał dostarczyć ci takiego fanu totalnego, a tutaj Cameron kręci to i z taką myślą, że masz się zachwycić pięknem oceanu, pięknem tych zwierząt, które tam żyją, tego środowiska, to jest film ekologiczny, nie? To jest film, który ma ci pokazać, jak piękny jest świat, gdybyśmy go nie niszczyli.
Blockbuster ekologiczny, kręcony za pół miliarda dolarów.
Dokładnie tak,
jest
chciałam
ślad
to powiedzieć.
Tego filmu.
Znaczy, no jakby tam to, oczywiście no, jest jakiś standardowy konflikt natura-technologia, nie? I oczywiście tam to, nie wiem, pozyskiwanie różnych składników ze zwierząt. No właśnie, ale no sam fakt zrobienia tego filmu jest... No jakby średnio zostawiam problematyczne, dokładnie. Tak.
No to w tym momencie możemy chyba skończyć taką bezspoilerową część naszej recenzji i przejść do, do tych smaczków, do tego
jedziemy.
Naszego wylewania na pomyj na ten film.
Ja bym chciała zacytować Jamesa Camerona w ogóle tak na początek, żebyśmy od tego wyszli do rozmowy o fabule. Słuchajcie, to był artykuł na Filmwebie oczywiście, o tym, dlaczego ten film jest taki długi. Okay. I on mówił, że no wiadomo, no jakby... No, trudno coś wyciąć, tak? Ale powiedział, że myślę, że długość filmu była źródłem wielu napięć. Nasza historia jest skomplikowaną narracyjną konstrukcją. Skrócenie jej byłoby najgorszą możliwą opcją. To złożona historia z wieloma bohaterami, która przypomina kostki domina. Jedno zdarzenie prowadzi tu do kolejnego. Nie da się z tego wyciąć wiele. Długość filmu jest równie ważna, jak jego tempo, kolejność informacji oraz współczynnik zaangażowania. Tak długo, jak widzowie są zaangażowani, możesz robić, co chcesz. Tu jest dużo rzeczy do odpakowania.
Dużo rzeczy, do których można było się odwołać. No bo nie wiem, jak z waszym zaangażowaniem, ale ja sobie ten film dzielę na trzy części. Tą pierwszą ekspozycyjną, w której się coś tam dzieje i zanim oni trafiają do tego wodnego świata. No ta druga część, gdzie oni tam są, jest taki trochę perypetie, tak rodzina w innym społeczeństwie, jak oni tam się zaasymilują. No i potem trzecia, najciekawsza godzina, gdzie już dochodzi do rozwałki. I ja na tej drugiej godzinie niemal zasnąłem. Mnie to w ogóle nie interesowało i jakby cały ten wątek uwolnić orkę i tak dalej, to, no to było nudne. No ja nie przyszedłem po to, żeby sobie oglądać, jak tam synek sobie radzi, czy się dobrze bawi, czy tam
no to
go lubią,
tak.
Czy nie.
Ja, jak te memy, że fabuła Awatara, gdyby synowie się słuchali ojca.
Tak.
Dosłownie, bo jakby ten motyw jest powtarzany 4 razy.
Ile razy dokładnie można to samo zrobić.
Jakby totalnie i w końcu oczywiście to prowadzi do tego, że w końcu jakby... To nieposłuchanie się doprowadza tam do tego kulminacji tego konfliktu,
no i
tego głównego.
To są te domina,
tak?
O których Cameron mówi. Tego nie można powiedzieć, bo to jest bardzo
ale
ważne.
Ale to jest, absolutnie to nie jest domino. To jest, nie wiem.
Znaczy ja nie mam tyle zarzutu do tego, że ten wątek jest, co dla mnie on jest zdecydowanie za długi. On tak już leci i się ciągnie.
No właśnie.
Ciągnie się i ciągnie. Ja już myślę, czy ten film się skończy na tym. Ale na szczęście przychodzi trzecia godzina, która dla mnie ratuje częściowo ten film.
Bo, wiecie,
ale to jest dlatego, że to jest spektakl, jakby, a nie dlatego, że to jest w ogóle
no
dla
właśnie.
Mnie ciekawe. Nie?
To, że on tam powiedział, że jakby to jest skomplikowana narracyjnie konstrukcja, przepraszam, to jakby jeśli bierzemy pod to hasło narracyjnie całą ekspozycję świata, to w porządku, to ja się zgodzę, tak, że jakby trzeba to wszystko zaprezentować. Nie znamy jeszcze tej przestrzeni, więc w porządku, ale jeśli chodzi o samą fabułę, to o mój Boże, to są tak generyczne konflikty. Jakby już samo zaznaczenie w ogóle, o co będzie chodzić w tym filmie, już mówiło widzom, jak on się skończy. W sensie to, nie wiem.
Mówisz o czym konkretnie?
O tym głównym konflikcie, próby zabicia.
No właśnie dla mnie to był największy absurd tego filmu po tym, jak zobaczyłem sobie dzisiaj jedynkę, bo nie pamiętałem dokładnie, o co tam chodzi, po co ci ludzie tam są na tej... Mhm. Pamiętacie, po co ludzie przylecieli na Pandorę?
Nie.
Co oni najbardziej chcieli? Jakiś taki minerał, który występował tylko pod tym drzewem, w bardzo dużych ilościach tylko pod tym drzewem takim istotnym.
Aha,
w dżungli.
No, okay.
A w dwójce jakby oni totalnie zapomnieli o tym, że oni potem przylecieli, oni się przylecieli zemścić na głównym bohaterze.
Tak.
Całe wojsko przyleciało zemścić
kilka lat,
na głównym,
nie? Tam
tak,
w ogóle...
Panowania.
Przemieniania w Navi, jakby zgrywania w ogóle charakteru i pamięci,
tak.
Żeby zabić jednego człowieka.
No i to się ostatecznie nie udało, także lepiej planować to. Trzeba. My ludzie.
To jest dużo do powiedzenia w ogóle.
Zemsta nigdy nie popłaca.
Nie popłaca. Nasi widzowie, mam nadzieję, że już to
wcale w kinie ten motyw nie był dekonstruowany wielokrotnie od
No wiesz,
wielu
jeśli już się
lat.
Odnosimy do tego, co było w kinie wcześniej, to cały ten film w zasadzie, nie? Bo poza
no
tym
tak.
Spektaklem, to fabularnie tam są po prostu wycięte rzeczy z innych filmów. Tak jak można powiedzieć o pierwszej części, że to jest Pocahontas w kosmosie, to tutaj jest. Mamy uwolnić orkę, mamy częściowo fragmenty gdzieś tam z Titanica, mamy, no w ogóle kiedy Cameron się odnosi do
tak, bardzo tak. Też oklepany motyw młodszego syna, który musi zapracować na ojcowską miłość. Wyjątkowej młodszej córki, co w ogóle mnie bardzo boli, że ten wątek został porzucony w ogóle.
Ja myślę, że on będzie
zasugerowana epilepsia, ale i co dalej?
Nie, bo to było pokazanie, że nie, nauka to jest, nie macie racji. spirytyzm.
No dobra, ale ona tam na końcu robi jakieś magiczne rzeczy w ogóle z tymi roślinami pod wodą. W sensie ta bohaterka Kiri, tak? Ona się chyba nazywała. No i jakby ten wątek nie został tak popchnięty, nie? Moim zdaniem on miał jakikolwiek potencjał.
To jest to, o czym ja mówię, że on tutaj zaczyna jakieś wątki i widać, że one będą gdzieś tam kontynuowane w następnych częściach, ale nie w tej, nie? Część jest tylko jedną z części, nie? Tylko jak on zapowiedział z 5 filmów, to trzeba by było sobie ze 3 odpuścić i zostać, najlepiej pójść na ostatni dopiero, nie? I tam się będzie działo, tam będzie wszystko rozwiązane. A tak to, takie trochę wrażenie środkowej części trylogii, nie? Gdzie coś tam się może zdarzyć, ale ostatecznie musisz poczekać, bo wszystkie rozwiązania będą w trzeciej części.
No jest to fakt, tylko że to nie jest tak, że mamy teraz pewnik, nie? Że dostaniemy te kolejne części. To jest jak taka część Harry'ego Pottera, tylko że gorzej.
Znaczy nie, bo Harry Potter, każdy miał jakąś taką swoją fabułę.
No tak, ale jest, dalej tak jakby
jak
mamy...
Kamil wspominał, nie? Wraca ten sam antagonista, tylko bardziej dopompowany, nie? W sumie to jest, tak się robi sequel, nie? Mamy już to samo, tylko lepiej.
Ale jest dosłownie ten sam, ten tylko sklonowany. No.
To też w ogóle wprowadzenie tego bohatera
i
było tak idiotyczne.
Gra.
No to dobrze, że trochę to samo postać, tak się nie robi tylko w Marvelu. Ale ten wprowadzenie tego bohatera jest głupie. Motywacja jest taka, że on się chce zemścić, ale w sumie za to, że go zabił, nie wiem. No tak te motywacje też trochę tam siadają, nie?
Maksymalny kreskówkowy wilan komiksowy, no kurde. Nie ma głębszych tam żadnych emocji, uczuć, celów, nic.
Znaczy... No i właśnie problem jest taki, że nie ma. Ale scenariuszowo w jego ewolucji są i chodzi mi o wątek z tym pająkiem, w sensie z tym dzieciakiem.
A, Spider, okej.
Bo ja mam problem bardzo duży z tym wątkiem. On jest taki poboczny, ale on jest jakby ostatecznie decydujący o tym, jak się ten film zakończy, tak?
Tak.
Ta decyzja ostatnia, no bo teraz już gadamy spoilerowo, więc jedziemy po prostu. Ta decyzja ostatnia pająka, żeby tego jego domniemanego ojca wyciągnąć spod wody, jest ugruntowana jakąś relacją, którą oni rzekomo zbudowali w trakcie tego filmu.
Wiesz, to mogło być poza kamerą.
Poza kamerą, no właśnie. W sensie, to się może tak zdarzyć, tak wiadomo, jakby przestrzeń pozakadrowa, tak? Super, nie? Tylko żeby to chociaż było sugerowane, a jakby tam mamy... 2 albo 3 sceny, gdzie jest takie może ci nic nie zrobię, bo ty jesteś ze mną spokrewniony.
Ale nie jesteś.
Ale nie jesteś.
No i jakby...
W taki sposób mówione w ogóle.
Znaczy tam generalnie w tym filmie taki wątek trochę przy dzieci jakby adoptowanych jest gdzieś tam poruszany, bo i tutaj i ta rodzina awatarów, w sensie
znaczy,
tam
ja totalnie...
też ma tam w sobie części jakby zaadaptowane, nie?
Jak ja wychodziłam z tego filmu, to ja miałam w głowie tylko takie, no ładne, rodzinne. Tak.
No to ja czytałem recenzję na Filmwebie tego filmu, tam była pierwsza chyba polska, która się pojawiła i tam było właśnie tak zasugerowane, że efekty specjalne w tym filmie są super, może nie są takie mega rewelacyjne, ale naprawdę są okej, okay. Ale tak trzonem tego filmu to jest właśnie relacja rodzinna i jak przyszedłem ten film do kina, to się naprawdę myślałem, że spodziewałem się trochę innego filmu, nie? Bo tam ta relacja rodzinna jest, ale ona jest tak na zasadzie mówimy ci, że tak jest i uwierz w nią, nie? Bo ona nie jest jakoś mocno zbudowana, a propos jeszcze tego wątku Spidera, to dla mnie on był totalnie absurdalny jakby, nie? Oni go złapali gdzieś tam w pewnym momencie i potem jakoś on ten główny zły, chcieli od niego wyciągnąć informację, gdzie jest, gdzie się chowa ten główny bohater. On nie chciał tego powiedzieć siłą. Co?
Zapomnieli potem, że chcieli od niego wyciągnąć informację, no właśnie, co z nimi
właśnie,
łaził.
Właśnie do tego zmierzam, nie? Oni chcieli od niego wyciągnąć informację, siłą nie dało rady, więc główny zły przyszedł i mówił, ja go tam, nie wiem, go tam przekabacę, nie? I potem go ciągali ze sobą wszędzie, ja nie wiem po co w ogóle, czemu on w ogóle chciał z nimi się tam bujać, nie? Do czego to zmierzało?
Podejrzewam, że chodziło, że pułkownik
w sensie nie tam...
Quaritch.
O, tak on się nazywał.
Okej. Okay. Niech będzie.
Zapamiętam następne 30 sekund.
No to pewnie chciała zbudować jakąś relację z cudzysłowym synem, czy whatever, no ale to nie jest powiedziane w filmie w jakikolwiek sposób, więc ja
może muszę teraz zagrać w niuansach, spojrzeniach.
Tak, spojrzeniach. Weź.
Mimika tych Navi w tym filmie naprawdę imponowała pod tym względem.
No ale tak. Nie aż tak, żeby budować relacje.
Nie, był troszkę taki przytyk, trochę żarcik.
To też swoją drogą bardzo niewiarygodne dla mnie, że mały człowiek mógł z wody Navi wielkiego, nieprzytomnego wyciągnąć.
To już takie kwestie, to tam na marginesie, ale tam w kwestii tego, czy on w ogóle chciał z nimi łazić, tam było jedno takie ujęcie, że ten Zwol mu tam mówi, słuchaj, w tym jest nadajnik, nie? Że jak spierdzielisz, to co ci znajdę w 2 minuty. To
i tak zaprowadził tam, gdzie trzeba. Nie, znaczy nie, zaprowadził się tam sami dotarli. Ja wspomniałem na samym początku, że ten film zaczyna pewne ciekawe kwestie, a potem je całkowicie porzuca. I to jest właśnie wątek tego głównego antagonisty, kapitana, już zapomniałem.
Pułkownika.
Pułkownika już zapomniałem. I zobaczcie, on się na początku filmu dowiaduje się, że w zasadzie nie żyje, i został zmieniony w swojego największego wroga i to jest jakby przyjęte, okej, jestem teraz Navi, nie? I jakby
chill.
Totalnie chill. Luz, nie mam żadnych rozterek z tym związanych, nie?
Kto tak nie miał?
No dokładnie, też bym pewnie to przyjął. Jak ten, jak jeszcze, informacje o tym, że Mikołaj.
Jeszcze totalnie, o Jezus, jeszcze totalnie miał, dla niektórych. Jeszcze totalnie miał taką chillerę z tym, że tym, podczas jednej rozmowy z tym pająkiem właśnie mówi, że słuchaj, no ja nie jestem tym gościem i mało mam z nim wspólnego, mam tylko jego wspomnienia, ale w sumie spoko.
No dokładnie. To tam dużo rzeczy jest w ogóle w tym filmie tak przyjmowane na w sumie spoko, nie? Tak, oni tam mówią pewne kwestie i tak to wszystko przyjmowane bez żadnych takich rozterek. To mi trochę brakowało, ale ten film pewnie trwał 5 godzin, jakby oni jeszcze mieli jakieś rozterki związane z pewnymi kwestiami, nie?
Chciałam też poruszyć jedną kwestię, bo widziałam, że tam są jakieś takie głosy o tym, że są tam dobrze zbudowane bohaterki.
Tak, to też było w tej recenzji z Filmwebu.
No ja to średnio widzę.
Też, ja dobrałem tego też.
Mam wrażenie, że tam jest po prostu taki, po pierwsze etos rodzinny, po drugie ojciec ma chronić. Spoko, tak. Nie?
Bardzo tradycyjny model rodzinny jest tutaj.
No właśnie, taki, wiecie.
Bardzo dawno w kinie nie widziałem.
No właśnie, takie wartości dosłownie bohaterskie, takie rycerskie, nie? Że jakby to musi tak wyglądać. Ja rozumiem, że pewne decyzje są skonsultowane z tymi żonami, tak? Ale to jakby w ogóle to mnie nie przemawia na tym poziomie. Za przeproszeniem jakby wkurwiona matka dużo może zdziałać i to jest, dużo jest dowodów na w tym filmie.
Tak, i w rzeczywistości.
W rzeczywistości oczywiście. Ale jakby poza tymi scenami walki ze swoje potomstwo.
Tak.
To ja jakoś tego nie widzę.
No ta w ogóle mi się wydawało, to znowu po obejrzeniu drugiej
raz. Oprócz Kiri oczywiście, no bo tam mamy faktycznie coś tak przemycone, że no mamy taką outsiderkę, ale...
Ale to też jest jakby stereotyp totalny, tak, nie? W sensie te wszystkie postaci są tak napisane i no i ona się jakby nie wybija.
Jakby ona była człowiekiem, to by jak alternatywka chodziła ubrana, nie?
Myślę, że to ma taki alternatywkowy styl, tylko w wersji Navi, nie?
Tak.
No mamy tam takie klisze po prostu.
Ale ten wątek wkurwionej matki, że tak zacytuję, to mi się wydało też kolejną taką ciekawą rzeczą, która została ostatecznie jakby pominięta, przyjmujemy to, tak było, nie? Jak jest ten finał, w którym ona, nie pamiętam imienia tej żony teraz już, głównego bohatera.
Neytiri.
Neytiri, tak. To jak ona wpada tam w taki szał, nie, jakby mordowania, to dla mnie było tak, wow, to się dzieje coś ciekawego, nie? Ale potem mi przyjmują, no dobra, no po prostu była wkurzona i chciała tam sobie pozabijać.
No, głupia. Znaczy w ogóle tam przy końcówce jedna rzecz mi się bardzo podobała.
Tylko jeszcze dokończę, o co mi chodziło, nie? Aha. O to, że nie o to, że ona się wkurzyła i tak dalej, tylko ja miałem takie wrażenie, że tam wyszły z niej takie trochę zwierzęce cechy, nie? Coś takiego,
tak.
Czego wcześniej nie pokazywali wśród tych Navi, nie?
Zwłaszcza oni byli przy tym grożeniu pająkowi.
Tak, to tak.
W ogóle,
to też był ciekawy wątek, który ostatecznie też przyjęli na koniec. Pająk tam przyszedł, do nich się pewnie przytulał z nimi wszystkimi. Przed chwilą mogłaś mnie zabić,
tak,
nie? A niemal nie to zrobiłaś, ale i tak się kochamy, nie?
To chciałam powiedzieć właśnie, że tam przy końcu też jedna rzecz mi się podobała, to że ostatecznie w jakimś stopniu ratują ich dzieci, nie? W sensie, że oni są tam pewnymi opiekunami przez cały film, a potem dzieci coś udowadniają, że one są takie wow, nie? Że tam lepiej poznały ten świat, że mają bardziej takie, że ich ratują, no, tak jak powiedziałam. Więc to był taki, nie wiem, fajny wątek moim zdaniem.
A to jest akurat wątek, który dosyć często się przewija ostatnio przez Hollywood, gdzie tak? Młodzi bohaterowie tłumaczą starym, że oni się jednak nie znają tak dobrze na świecie, jak myślą. Na przykład mam na myśli To nie wypada, tam cały film jest w zasadzie o tym. Jest jeszcze kilka takich rzeczy, tylko akurat w tym momencie nie przypomnę sobie ich, no oczywiście. Ale to jest coś, co się gdzieś tam przewija, więc to też jest, może nie klisza, no bo to jeszcze nie jest aż tak przepracowane, nie? Ale to akurat... To nie powiem, że to nie było ciekawe, bo to akurat jeden z tych rzeczy, które gdzieś tam się mogły wybić na plus pod względem scenariusza, no bo jakby nie patrzeć, ciężko uwierzyć, że on był pisany 13 lat, nie?
No nie, no scenariusz chyba nie był 13 lat, no 10, kilka lat, no nie wiem, no to, że jest bardziej 4-5.
Tylko, że ja też myślę, że ten scenariusz, to mówimy, że pisany był długo, ale raczej chodzi o to, że on pisał, że Cameron od razu było widać, że oglądając ten film, było widać, że Cameron pisał od razu wszystkie części naraz, nie? Jakby, może nawet nie szczegółowo rozpisując te filmy, ale było widać, że on zaczyna pewne wątki, które będą kontynuowane gdzieś tam w przyszłości i on już ma je zarysowane tutaj, żeby potem gdzieś tam, czyli zrobił lepszą robotę niż twórcy najnowszej trylogii Gwiezdnych Wojen, nie? Tam one były pisane z filmu na film i chyba nawet autorzy trzeciej części nie oglądali dwóch poprzednich, nie? No ale tak, rozmawiamy o Awatarze. A może jakieś plusy z tego scenariusza?
Ja mam jeszcze jeden minus.
Okej.
Ten wątek tych, Boże, zapisałam sobie, że nie można znaleźć, Tulkunów, o. Ciekawe, nie, że jakiś taki schemat, w sensie tylko mówię o tych wielorybach.
No tak, o tak. Ja wiedziałam, tak mi się wydawało, ale no dobrze, tak, że tak.
Ciekawy jakby system tego świata, nie? Że mamy tam takie bratnie dusze i tak dalej. Tylko pierwszy zarzut zrobione znowu łopatą, nie? Że mamy tutaj bohaterkę w ciąży, więc ona też musi mieć Tulkuna z dzieckiem, nie? Że mamy Tulkuna wyrzutka, więc to musi być ten młodszy brat, który się czuje niechanym przez ojca. No jakby wiadomo, że on na końcu ich uratuje. Tak jest strasznie łopatologiczne.
Jest.
Natomiast no... miałam jedno skojarzenie, jak zobaczyłam ten moment, pamiętacie, że ten zraniony Tulkun chce opowiedzieć swoją historię, tak, co się tam dzieje. Znacie taką bajkę jak Niezwykłe przypadki Flapjacka?
Oczywiście.
Ja po prostu jak zobaczyłam tę scenę, to miałam w głowie tylko mieszkanie bańki, w sensie mieszkanie Flapjacka w bańce. Tak. I przez resztę filmu mi nie wyszło to z głowy. Musiałam się z tym podzielić.
Może oni też widzieli.
Może. Teraz musicie z tym żyć.
Oglądał tą fabułę.
Skoro inspirowali się innymi rzeczami, to nie wykluczałbym całkowicie inspiracji też Flapjacka. Ciekawy wątek jest związany z tymi Tulkunami. To jest coś, co też jest rzeczą, która będzie budować następne filmy, bo okazuje się, że antagoniści teraz już nie chcą tego minerału, który tam pragnęli w pierwszej części. Mm-hmm. Teraz interesuje ich tam coś, co wydobywają z tych
Tulkunów. To nie był rdzeń mózgowy.
Może rdzeń mózgowy, no tak jak mówię.
Jakaś substancja, która zatrzymuje starzenie. Tak,
tak, no i właśnie to jest wątek, który podejrzewam będzie bardzo istotny w kolejnych częściach, nie? Więc myślę, że też możemy się spodziewać kolejnych części też dziejących się w wodzie.
Ja słyszałem, że każda kolejna część ma o innym plemieniu Navi opowiadać.
Znaczy to dla mnie to byłoby naturalny krok, ale no jeśli to ma odegrać jakąś istotną część, no to chyba siłą rzeczy muszą się dzieje. Nie wyobrażam sobie wielorybów na tych hallelujah górach na przykład, nie?
No właśnie, chciałam zapytać, że mamy las, wodę i co mogą być góry faktycznie.
No, powietrze, czy już to...
No ale to i tak, no właśnie, że były górzyste przestrzenie już w pierwszej części, tak? No bo jakby sam
lodowe,
fakt, że oni muszą...
pustynne...
No właśnie.
No miejskie, no. Nie.
W ogóle ja o tym zapomniałem, ale w pierwszej części, pierwsza część zaczyna się akcją w mieście właśnie, na ziemi. Pamiętaliście to?
Nie.
No właśnie, ja się tak zastanawiałem, to wszystko się dzieje na tej Pandorze. Jak wygląda ta straszna ziemia, którą oni tak muszą ratować, czy tam opuścić ostatecznie, bo to też jest część planu nas, złych ludzi. I tak, nie wiem, wydaje mi się, że na przykład Blade Runner wygląda straszniej niż to, co tam się dzieje, nie? To są dosłownie urywki, nie? Na przykład Cameron, nie wiem czy zauważyliście, czy też może pamiętacie, on zaczyna ten film i kończy dokładnie tym samym ujęciem co jedynkę. Takim lotem nad drzewami Pandory i kończy zbliżeniem na twarz głównego bohatera. To jest taki cytat z jedynki, że tak powiem. Więc on tutaj się odnosi do wielu filmów, ale częściowo też się odnosi do swoich kilku. Na przykład największe wrażenie na mnie zrobiło, jak ludzie z nieba, tak chyba ich nazywają, przylatują ponownie na Pandorę. Jak oni lądują, to jest tak, robią taki ogromny zniszczenie, w sensie dokonują ogromnych zniszczeń.
No, to było imponujące.
I to wyglądało naprawdę ciekawie, nie? W sensie jak te statki lądują i tam widać tą skalę, jak one są wielkie, jak te drzewa się łamią, no to to na mnie zrobiło wrażenie. Jak te roboty wychodzą ze statków, to wyglądało super, nie? No, czy, tak jak już wcześniej mówiliśmy, no to można, jeśli można chwalić ten film za coś, to za to, jak wygląda, nie? Ale fabularnie, no to, no to jest, tam są mielizny, jeśli możemy się tak nawiązać do tytułu filmu.
No więc cytując, skrócenie byłoby najgorszą możliwą opcją, myślę, że jednak najlepszą, w sensie...
Ja zdecydowanie w środku filmu chciałem, żeby był krótszy o te fragmenty, bo mnie one na przykład nie interesowały, ale podejrzewam, że może być ktoś, kogo to będzie bardziej interesować, nie? Też tak się zastanawiam, bo ten film jest dosyć brutalny momentami, nie? Ja nie wiem, jaka jest kategoria
wiekowa. PG-13.
No właśnie, PG-13 jest dosyć brutalny momentami na pewno.
W sensie, ja tego nie poczułam jakoś tak bardzo, dopóki komuś nie odleciała ręka gdzieś przy końcu.
Tak, no właśnie, to ja mówię o tej ostatniej scenie.
Gorszych momentów, aczkolwiek cały film jakby nie przygotowywał na to w ogóle.
Nie, właśnie.
To było takie zupełnie randomowe.
Znaczy, trochę krwi było w tym filmie.
Był to początek, potem ten cukierkowy środek, gdzie tam jesteśmy na rajskich plażach i tam największy problem to jest to, że ludzie go nie lubią. Znaczy ludzie.
Mam 5 palców, a ty masz 4. No,
dokładnie. Albo,
i ciumrzy.
Albo, kurczę, teraz mi się przypomniał jeszcze ten wątek z synem wodza tego plemienia, który jest taki, wiesz, zły, że nie lubi tego syna naszego głównego bohatera i tak. Oni się tam nie lubią i on mu robi tam pod górę, a potem się zaprzyjaźniają, nie?
Ciężko powiedzieć, że się zaprzyjaźniają, bo tam ten go broni w którymś momencie.
No i tam jest takie coś, że czemu, bo ja też jestem wyrzutkiem. Mnie ojciec też nie akceptuje.
Straszne, nie?
Ja potem chyba ani słowa nie zamieniają już do końca.
Ale myślę, że ten sam zawiązali tak samą silną więź jak Spider i jego ojciec Navi, nie? Spodziewacie się sukcesów w kinie? Będą następne części? Czy może zamkną je jak Batgirl?
Ja tam gdzieś widziałam taką opinię, że może dobrze, że to nie jest aż taki duży sukces teraz, bo na następną część ludzie pójdą z mniejszymi oczekiwaniami i wtedy może być zaskoczenie.
W tym momencie.
Może to jest taktyka.
Może go trochę skrócić, bo już następne, jak ma trwać jeszcze 10 minut dłużej niż ten, to piąta część będzie trwała 5 godzin.
W 2028 dojdziemy do 4 godzin.
Teraz jak mówimy, to film zarobił na całym świecie w kinach 525 milionów dolarów.
Fajna kwota. To jest dosyć duży wynik, jak na weekend otwarcia, nie? Czy to jest już z poniedziałku liczone?
Nie, to jeszcze liczone z niektórymi środowymi czwartkami pokazami.
Tak, przed premiery.
Nie, to jest bardzo dobry wynik ogólnie.
Zważywszy, że jedynka generowała ten ogromny swój zysk, generowała na zasadzie tych powracających widzów, nie?
Myślę, że teraz dobrą strategią było puszczenie tego przed okresem świątecznym, nie? Jakoś tak.
To jest chyba najgorętszy w ogóle okres w kinach, nie? Nie wiem, czy na świętach. Na pewno w Stanach Zjednoczonych.
Teraz jest po prostu dużo czasu, żeby pójść tam z rodziną.
No, ale jedynka wychodziła w innych czasach trochę, bo to było 13 lat temu, myślimy, nie już tak dawno, no ale wtedy w kinach nie było tylu blockbusterów science fiction o wielkich fabułach, wielkich potyczkach i tak dalej. No tam wychodził, nie wiem, jeden, dwa, mniejszy, większy film taki rocznie.
Może myślicie, że mogą pójść na to film, nie myślicie, że mogą pójść na ten film ludzie, którzy są już trochę zmęczeni Marvelem? Bo da się odczuć takie głosy w internecie, nie? Że Marvel już trochę męczy. Łapię już taką zadyszkę i nie wiem, czy ludzie właśnie nie będą chcieli obejrzeć sobie takiego widowiska oderwanego trochę od 30 innych filmów.
No bo mamy tutaj widowisko, które jest tak no przynajmniej w połowie w przestrzeni no jakiejś tam naturalnej, tak? Więc mamy zupełnie jakby inne klimaty tutaj.
Tak, plus ten film nie nawiązuje do niczego, a nawet nie nawiązuje do pierwszej części. Zapomina w ogóle, że ona miała
miejsce. No
ludzie można to oglądać bez pierwszej części.
Zupełnie, nie? Na podstawie niczego wcześniejszego. Chciałem dokończyć, co dzisiaj mówiłem, no bo Avatar pierwszy jest najbardziej dochodowym kinem w historii i ten tytuł zdobył 2 razy, no bo się ścigali z Avengersami ostatnimi, robiąc powtórki w kinie, wypuszczając ponownie film.
To był ciekawy wyścig.
Tak. No i właśnie ten film nie schodził z kin w ogóle tam przez rok czy coś. I cały czas były emitowane, cały czas ludzie chodzili ileś razy, któryś z kolei.
Ja na przykład pierwszego Awatara nie oglądałem w kinie w ogóle, więc to mnie ominęło. Ja nie wiedziałem, że był wznowiony.
Ja też nie miałam 9 lat.
Ja byłem 3 razy w kinie.
No. To też miałeś 9 lat.
Ja, młody i głupi byłem. Ale, znaczy, nie za moje pieniądze.
Ja rozumiem.
To się żaluje, tak. Żmy.
Ja trochę rozumiem zarzuty, że ta fabuła jest głupia, bo oczywiście się z tym zgadzam, ale zobaczcie, że jakby na co wolelibyście iść do kina na 4 godziny, nie? Na Awatara czy na przykład na Satan Tango, gdzie oni jedzą ziemniaki w ciszy?
No, przepraszam właśnie... bardzo, ja się na Satan Tango bardzo dobrze bawiłam. Znaczy,
ja
bardzo
też
lubię ten
oczywiście,
film.
Nie? Ale to,
aczkolwiek oglądałam go w żaku z przerwami.
Tak się tylko badało, bym będzie ten film.
Właśnie się trochę zacząłem zastanawiać ostatnio, czy Cameron tak specjalnie, nie, że już nie umie opowiadać fabuły, no bo kiedyś to umiał opowiadać blockbustery, co były fajnym widowiskiem, a też opowiadał jakąś historię, nie głupie. I bohaterowie byli pełnokrwiści i tak dalej. A teraz nie wiem, czy Cameron nie jest cynikiem, który no, robi jak najbardziej przeciętny film dla każdego i przez to się to ogląda dobrze.
Myślę, że tak,
i
że chodzi o to, żeby ta fabuła była zrozumiała dla najbardziej nieprzyjaznych, najbardziej nieprzystępnych umysłów świata, ale też myślę, że on chyba zaczął się zastanawiać, jak zrobić, żeby ludzie przyszli do kina, a żeby nie chcieli obejrzeć tego filmu na streamingu. Dodając to, że film jest widowiskowy niesamowicie i odejmując od tego jakkolwiek angażującą fabułę, żeby można było ją nadrobić w streamingu, no to tylko w kinie ten film ma sens. Tylko w kinie. Jakby nie widzę dla niego potencjału w ogóle na streamingu.
Nie ma żadnych kontrowersji typu wątki queerowe, nie ma w ogóle
Przeciwnie.
No, wręcz przeciwnie, jest bardzo tradycyjny pod tym względem.
Nie ma żadnych woman empowerment, nie ma nic. Między innymi być może dlatego ten film Avatar II teraz w Chinach jest emitowany.
Tak, myślę, że to jest
duże. Od paru lat to już Chiny sukcesywnie odchodzą od puszczania zagranicznych filmów.
Chociaż akurat z tego, co czytałem, to w Chinach się nie sprzedaje zbyt dobrze. Na pewno poniżej oczekiwań.
No poniżej oczekiwań, ale sam fakt, że został puszczony.
Tak, tak. Nie, ja wiem, że w Hollywood oni bardzo o to zabiegają.
Ostatnie Marvele paru lat żaden nie był w Chinach w kinie. Tak, nie wiem, Venom pierwszy był kasowy w Chinach, podobno też drugi nie był w ogóle puszczony i tak dalej.
Ja nie wiem do końca, czym oni się kierują przy dystrybucji w Chinach. W sensie na pewno tam bardzo dużą rolę odgrywają jakieś tam wątki, które partii się nie podobają do końca, ale myślę, że też...
No to jest, widzisz, film, co się nie dzieje w ogóle na ziemi, gdzieś tam indziej, więc można stwierdzić,
Amerykanie źli.
Amerykanie źli. Totalnie.
A jednak dalej ta instytucja rodziny jest po prostu... Ona jest na wszechświecie pierwsza. No.
Tak, na każdej planecie.
Jeden.
Na każdej planecie jest taka.
Tak.
No, ale to nie tylko Chiny, to generalnie wszędzie. To nikt nie będzie się burzył na ten film, że jakieś złe, wredne treści chce przemycić i tak dalej.
No, więc co? No, Cameron wiadomo, już nie od wczoraj, że jeśli on robił film 13 lat, to na pewno będzie chciał na nim dobrze zarobić. A żeby dobrze zarobić, no to nie możesz wywoływać kontrowersji, no bo odbierasz sobie jakichś tam potencjalnych widzów, nie? Tak wygląda świat. Hollywood robi się filmy za kupę kasy i ta duża kupa kasy musi się zwrócić najlepiej jeszcze większą kupą kasy.
A James Cameron powiedział, żeby ten film się zwrócił.
No właśnie,
nie
byłem
zarabiać.
Ciekaw, jaki był budżet
on
reklamowy i
film. On powiedział, że film musiałby osiągnąć około 2 miliardy dolarów,
nie,
żeby wyjść na zero.
Nie, no jak?
Jezu.
No, chyba 5 filmów w historii tylko tyle przekroczyło.
No to faktycznie ekologicznie.
Różne są informacje.
No ale te bankroty się wylewają z ekranu, nie?
Różne są informacje. Ten film kosztował tam najczęściej się podaje 450 milionów.
Okay. No to spory budżet. Ale widać go, naprawdę widać go na ekranie, nie?
I dodaje jeszcze dwa razy promocję.
No promocja to jest przynajmniej drugie tyle, tak? Tym bardziej, że chyba miał dosyć dużą tą kampanię promocyjną. Właśnie się zastanawiam, jak to wyglądało tak z własnego doświadczenia.
Czy mi się bardzo dużo banerów było na stronach internetowych.
Paski sieleniowe. No
wiecie, zainteresować ludzi znowu filmem sprzed 13 lat.
No ale widać, coś trochę udało.
Znaczy, nie wiem, czy to było aż takie trudne, bo Avatar to osiągnął jakąś swoistą legendę tak sam
właśnie
z siebie.
Mi się wydaje, że on funkcjonuje bardziej jako legenda, jako film, który gdzieś tam kiedyś był, ale chyba mało kto do niego wraca. Nie wydaje mi się, że...
Przez lata się powtarzało, tak, ale... że był sobie taki film przy o niebieskich ludzikach, tak. Zarobił najwięcej w historii i zniknął. I...
Wydaje mi się, że to, że wyjdzie kiedyś druga część, to już był swoisty mem, nie? Tak, więc nagle widzisz, że wychodzi druga część i jest takie wow, nie? Może jednak zobaczę.
No,
to
właśnie...
Takie, znaczy to nie ta sama sytuacja, ale jak Gwiezdne Wojny wróciły, Przebudzenie Mocy, też masowo ludzie tłumnie do kin
tak,
szli,
tak.
Bo powrót marki wielki. A potem z Gwiezdnymi Wojnami co roku coraz mniej ludzi w kinach.
Właśnie dlatego
chodziło.
Ja się spodziewam, że...
I dla mnie jak teraz Avatar ma co 2 lata wychodzić normalnie, to już ludzie nie będą tak
właśnie
wcale zainteresowani.
Ja się spodziewam, że ten film może zorganizować nawet niezły box office, ale
na
następny
pewno nie
już,
tyle co pierwszy.
Nie,
film,
już nie ten. A tutaj ja nie ferowałbym aż tak tych wyroków, bo odzew w internecie jest dosyć ciekawy, bardzo taki dosyć wyjątkowy pod względem filmu, bo wszyscy narzekają na fabułę, ale też wszyscy, których ja spotkałem, mówią, że ten film trzeba zobaczyć w kinie, nie? A rzadko się mówi o tym. Rzadko się słyszy w recenzjach, że trzeba to zobaczyć w kinie. Możesz usłyszeć opinię, że trzeba to zobaczyć, ale wtedy możesz poczekać 3 tygodnie i obejrzeć go na streamingu gdzieś tam, ale tu słyszysz, że trzeba to zobaczyć w kinie, że to jest to doświadczenie.
Widzisz, jak taki Nolan mówi, tak, to ludzie go wyśmiewują masowo, że stary dziadzie,
no tak,
co ty gadasz w ogóle, a nikt tego Cameronie nie mówi w sumie.
No, może, myślę, że ten film po prostu jest wyjątkowy pod tym względem, bo jednak jak odpalisz sobie, no, ja pochwalę się, mam rzutnik w domu i w ogóle kino domowe, wow. Jak ja sobie odpalę jakiś film Nolana, to nie czuję, że coś tracę, ale jakbym sobie odpalił tego Avatara, to myślę, że bym podpoczuł, nie? Że to jest jednak, tam się przenosisz, nie? Ten stworzony świat i tak dalej i to się chłonie bardziej, nie? To jest to, o czym mówiliśmy przed wejściem, nie wiem, czy wspomnieliśmy o tym na antenie, ale te wszystkie fabularne głupotki bolą, ale dopiero po tym, jak wyjdziesz z seansu.
Tak, to prawda.
To nie jest tak, że myślisz o tym podczas oglądania. Znaczy mogą być takie przebłyski, oczywiście.
Miejscami
nie?
Tak, ale...
Nie,
tak.
Czasem się łapiesz za głowę i myślisz, Jezu, jakie idiotyczne.
Tak, tak
ale za chwilę
nie
jest jakieś
tego,
piękne ujęcie albo coś się spektakularnego dzieje i to ci jakby wytrąca ci ten oręż z ręki. Nie? I w momencie, kiedy te obrazy znikają przed twoich oczu, to dopiero wtedy włącza się to myślenie, które mówi ci, krytyczne, które mówi ci, to było tak głupie, że ja nie mogę, nie? A jednak ja się bawiłem dobrze, nie? I to chciałbym podkreślić, że moim zdaniem też warto iść do kina.
No myślę, że to jest takie optymistyczne zakończenie tego naszego narzekania na wszystko.
Tak.
Więc ostatecznie zachęcamy. Tak.
Zachęcamy.
Żeby popatrzeć sobie na widoczki chociażby.
Dokładnie. Lepiej niż rzeczywistość.
Ale czekam na Terminatora 2 drugiego.
Czyli Terminator 2 do kwadratu, czy...?
Coś, żeby film na takim poziomie był.
Aha, ale... okej, okay. To myślę, że już nie ma co czekać,
nie.
Bo raczej do śmierci już będzie kręcił Awatary. W każdym
Pokojnie,
razie...
Nie ma dopiero 68 lat, to jeszcze...
No, ale jeszcze 6 filmów do nakręcenia. Bo ja słyszałem o cyfrach zbliżających się do 10, jeśli chodzi o Awatara.
Jeszcze gra wideo powstaje.
O. To będzie można i pograć się i samemu się wcielić w Awatara. Będziesz miał swojego awatara. W grze awatar. Awatar Tercja.
Za trudne.
Dobrze. Dziękujemy Państwu za wytrzymanie do tego. Zapraszamy na kolejne nasze odcinki i myślę, że życzymy wesołych świąt. Mówił Tomek, a ze mną byli...
Klaudia.
Kamil i lubię trochę Jamesa Camerona.